Czy pamiętamy, o czym mówiliśmy? O naszej drodze, tak? Że trzeba dobrze wyjść, trzeba dobrze iść, aby dojść do dobrego celu. I na zakończenie chciałbym właśnie pewną sprawę poruszyć, która jest bardzo istotna, bardzo ważna. Taka ogólna postawa. Podczas tej całej drogi wiemy, że trzeba uważać na różne niebezpieczeństwa, pułapki, trzeba ich unikać. Ale niezależnie teraz od okoliczności, czy droga będzie w słońcu, czy będzie to droga podczas złej pogody, czy będą wykroty jakieś, niewygody, czy też będzie nam jak na autostradzie. Bo cały czas musimy mieć pewną, właściwą postawę. Mówiliśmy o motywacjach. Mówiliśmy też o różnych pułapkach i tam, gdy podajemy się emocjom. Gdy nas pycha na przykład ogarnie, albo gdy nas ktoś zdenerwuje i chcemy go wyprzedzić, chcemy zrobić coś na przekór, aby się wykazać, wiemy, że to może być niebezpieczne. A czasem może życie uratować. Zależy od sytuacji. Także nie zawsze to, co jest czasem złe, potem będzie złe. Potem może być dobre. Różnie bywa. Ale jest pewna rzecz, która zawsze musi być niezmienna. Pewna postawa życiowa, która zawsze musi być stała. I kiedyś do mnie dotarło takie wyrażenie, które występuje w Nowym Testamencie 4 razy. I pierwszy raz ono jest w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział. I otwórzmy sobie Ewangelię według Mateusza, 5 rozdział. I tam jest wiersz 11. Jest tam 8 błogosławieństw. 8 warunków, jakie musimy spełnić, jacy powinniśmy być, żeby być ludźmi szczęśliwymi. Jedno z nich w 11 wierszu brzmi: błogosławieni, szczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Ze względu na mnie. A więc będziemy cierpieć. Prześladowanie. Ktoś za nami ciągle idzie w ślad i nasze życie uciska. Sprawia, że jest nam ciasno w tych warunkach, w tych okolicznościach i się czujemy bardzo źle. Wiemy, że Polacy sobie cenią, gdy chodzi o pracę, najbardziej od pieniędzy, nawet bardziej atmosferę. Nawet od pieniędzy. Niektórzy czasami z Anglii nie chcą wracać, bo mówią, gdy wróciwszy tutaj przyjadą, zobaczą, to wrócimy, chociaż pieniądze mogą być już porównywalne. Dla niektórych, czasami w Polsce już są większe, ale tam jest lepsza atmosfera. Tu się jeszcze atmosfera nie zmieniła na tyle, żebyśmy mogli wrócić, aby się czuć dobrze, bezpiecznie. I właśnie to jest to prześladowanie, że ktoś nas tak ściska, tak nas ogranicza, że się czujemy tak skrępowani, że nie wiemy już, co z tym zrobić. Dawid tęsknił, aby go Bóg wyprowadził na przestrzeń, żeby dał mu przestrzeń, żeby mógł się czuć swobodnie. I właśnie ta swoboda emocjonalna, psychiczna, intelektualna, gdy czujemy się wolno, gdy nie ma tych spojrzeń, które by nas cały czas taksowały, oceniały. Wiecie, o czym ja mówię? Ta wolność w Chrystusie, że wszystko mi wolno, ale ja wiem, jako człowiek duchowy, wierzący, odrodzony, inteligentny, jakie są granice. O tym mówiliśmy wczoraj. I właśnie cierpimy nieraz. I o tym można byłoby dużo mówić, ale ja tylko wezmę z Ewangelii według Jana takie 2 miejsca, 15 rozdział. I pozwólcie, że teraz je zacytuję. 15 rozdział Ewangelii według Jana, wiersz 17 i niżej. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Właśnie ta wzajemna miłość, aprobata, akceptacja, to wzajemne przyjmowanie się, że przyjmujemy drugiego takim, jakim jest. Pamiętam kiedyś, gdy się narastało dużo młodzieży w zborze w Krakowie, gdzie byłem z różnych uczelni. I ta taka pewna dziewczyna, która miała wygląd jakby Romki, czyli cyganki się mówiło dawniej, a więc od Romów. Takie i włosy, i całą posturę. I chodziła tak dziwnie ubrana, bo miała suknie zawsze, jakieś miała suknie takie powłóczyste, pełne wzorów, kwieciste. I bardzo lubiła chodzić w takiej dużej marynarce męskiej. Taka duża marynara męska, jeszcze ubierała na to. Jakaś tam apaszka żółta i taka była. wychodziła, to tam było takie no dziwadło. Ale ona studiowała na uczelni artystycznej. I miała takie wnętrze bardzo artystyczne i bardzo to lubiła. I to było ciekawe, że w naszym zborze, gdzie mieliśmy dużo osób starszych, młodszych, dzieci, że nikomu to nie przeszkadzało. Ale był jakiś gość, który potem był u mnie w domu, mówi, jak ty pozwalasz, żeby ona tak chodziła? Ja mówię, a jak ona chodzi? I on opisał. Ja mówię, wiesz, nawet nie zauważyłem. Ale ja się przyjrzę, mówię, tej niedzieli się przyjrzę jeszcze raz. I rzeczywiście. Myślę, o ciekawe, jak to ładnie wygląda. Takie zestawienia niekonwencjonalne, ciekawe. I dałem spokój. Bo mieliśmy atmosferę właśnie miłości, akceptacji, nie zwracania uwagi na szczegóły. One nie są istotne. Ale zdarzyło się, że za jakiś czas, że trzeba było pewną siostrę, która już nie mogła schodzić z trzeciego piętra, trzeba było ją odwiedzać i jej czytać, bo nie mogła też czytać. Żeby jej czytać, żeby z nią pobyć po godzinę, dwie dziennie do południa. I ogłaszałem i się liczę, nikt nie zgłaszał. A ta dziewczyna, jeszcze bez chrztu, ktoś powie, jeszcze nie nawrócona, ale ona już była blisko. Ona się zgłosiła zaraz. A nikt się nie zgłaszał. Ona widziała, że się nikt nie zgłasza. Za jakiś czas ona się zgłosiła. I tak wiernie chodziła i była tak wierną towarzyszką tamtej starszej siostry. Jak można po wyglądzie oceniać, prawda? A potem patrzymy, ci ładnie ubrani, porządni chrześcijanie jakoś tak nie mają chęci, aby coś zrobić konkretnego godzinę dziennie. I właśnie ta atmosfera musi być wzajemnej akceptacji, miłości, ale to oczywiście miłości Bożej, o czym będziemy później mówić. I dalej my czytamy, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Bo gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, że ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem, że nie jest sługa większy nad swego Pana, bo jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli słowo moje zachowywali, i wasze będą zachowywać. A to wszystko uczynią wam dla. Właśnie dla. I to znaczy z mego powodu, ze względu na mnie. Uczynią wam to dla mego imienia, bo nie znają. Właśnie, są nieszczęśliwi. Oni nie znają tego, który mnie posłał. Oni są nieszczęśliwi. Dlatego nas uderzają słowami, albo też i fizycznie. I następna kartka, rozdział 17, tej samej Ewangelii, 14 wiersz. Ja dałem im słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. I właśnie ten wyróżnik, ta zmiana, że w nas mieszka słowo, Boże słowo, że mamy inny sposób przeżywania, patrzenia, traktowania siebie, ludzi, Boga. I to sprawia, że my jesteśmy inni, odmienni. Ja nie wiem, jakich użyć tutaj porównań, bo nie chcę tego tematu rozwijać, bo jeszcze mamy sporo do omówienia. Jakich użyć porównań, ale może takie jedno, które mi się teraz nasuwa, wybiorę. Jeśli trafiamy do środowiska, gdzie wszyscy chodzą na głowie, i tam myśmy przyjechali na urlop, patrzymy i wszyscy chodzą na głowie. I są tak zorganizowani, że to jest normalne życie dla nich. Potrafią wszystko zrobić, chodząc na głowie, mając stopy u góry. No i nagle my się między nimi zjawiamy i jesteśmy dla nich dziwakami. Ale potem im przeszkadzamy, bo oni mają tak świat urządzony, że ręce muszą być gdzie indziej niż my mamy. Uszy muszą być gdzie indziej niż my mamy. A stopy muszą być gdzie indziej niż my mamy i my nie możemy się jakoś w tym świecie zmieścić. A jesteśmy też tacy sami jak oni, gdy chodzi o jakość, jesteśmy ludźmi. Tylko jacyś inni, prawda? Jacyś odmienni. Dzisiaj mam sytuację podobną. I nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale chyba wiecie, o czym myślę. Pod wieloma względami. Że nagle my musimy zejść w podziemie. My, gdzie jest mąż i żona w rodzinie. Musimy zejść w podziemie chyba, no bo powoli cały świat będzie miał inne koncepcje i będziemy dyskryminowani, podobnie jak dziewczyna się wstydzi, że jest dziewicą na przykład. Pamiętam taką rozmowę. Mieliśmy spotkanie kiedyś studenckie w Krakowie, tam byli katolicy, ewangelicy, my żeśmy sobie rozmawiali na temat właśnie, to były lata 80., lata trudne jeszcze, ale nie tak trudne jak dzisiaj. Dzisiaj są trudniejsze lata i czasy niż wtedy były, wbrew pozorom. Wtedy czarne było czarne, białe było białe, a dzisiaj tyle jest szarych rzeczy, że aż marynarkę i krawat sobie też kupiłem szare. A więc jest trudniej, gdy jest szare, bo brudu nie widać. Nie widać, co jest co. Jak to rozróżnić? I tam wtedy, żeśmy sobie rozmawiali i właśnie żona mówi, ja się wstydzę. A pewna pani profesor, nie wiem jej teraz nazwiska, katoliczka, dała takie piękne porównanie, taki piękny przykład. I w konsekwencji tego wywodu, wyszło logicznego wywodu, że to oni się powinni wstydzić, a nie ty. To ty jesteś górą. I ksiądz się odezwał, pewien katolicki spowiednik, mówi, wbrew pozorom, podczas spowiedzi wychodzi, że więcej jest młodzieży czystej niż nieczystej. Tam ci krzyczą. Tam ci się domagają, żądają. Ale przy spowiedzi wychodzi, że więcej jest młodzieży, która wie, jak być powinna. To są lata 80. 79, 80, początki właśnie lat 80. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Nie miałem już takich kontaktów i nie wiem, jak jest dzisiaj. W każdym razie, gdy my chodzimy na swoich nogach, jak Bóg stworzył, patrzymy na świat normalnie, to powinniśmy im współczuć, że oni no, tak się urodzili, tak ich wychowano, tacy są, z rodzin rozbitych. Czasem spotykam i mówię coś o wartości ojca. Bóg jest ojcem, a ktoś się krzywi, chłopak się krzywi cały czas, a myślę, co mu jest? Boli go wątroba? No chyba nie, bo młody jeszcze, wątroba go nie boli. Co mu jest? Potem z nim rozmawiam, ale on ma uraz do ojca, bo on wie, co ojciec zrobił w jego rodzinie. On w ogóle nie zna ojca. No więc mamy nieszczęśliwych ludzi wokół nas. Dlatego też mamy Słowo Boże, które Bóg nam dał. Ale gdy się tam pojawimy, to może być kłopot. Może być kłopot dlatego, że my tym ludziom sprawiamy trudności. Oni mogą nas akceptować, bo my im psujemy po prostu, psujemy im no, pewne rzeczy. I dam taki przykład. Kiedyś, gdy pracowałem w pracowni architektonicznej, czasami żeśmy grupą wyjeżdżali gdzieś w teren, aby obejrzeć jakiś obiekt. Różni specjaliści musieli to ocenić. Potem żeśmy wracali, robili projekty, wstępne założenia i tak dalej. Jedziemy pociągiem, wszyscy sobie rozmawiamy, siedzimy, jest fajnie, ciepło, przyjeżdżamy, oglądamy, ustalamy, rysujemy, wracamy i delegację wypełniamy. No i ja wypełniłem delegację, tak należało, wszystko oddałem. Żaden problem, no, normalna czynność. Za kilka godzin wchodzi kierownik i coś taki widzę, że jest zafrasowany. Ja byłem wśród nich najmłodszy i też miałem najniższy stopień, gdy chodzi o wykształcenie. Byłem tylko technikiem, a oni wszyscy byli od inżyniera aż do profesora. No więc wchodzi do mnie, jest taki zaaferowany i no ja mówię, a o co chodzi? No panie Kaziku, pan wymienił, źle wypełnił delegację. Ja mówię, no starałem się dobrze, a gdzie jest błąd? No wszędzie jest dobrze, tak, tylko pan napisał, że pan jechał drugą klasą. Ja mówię, no bośmy jechali drugą klasą. No ale wszyscy profesorowie napisali, że pierwszą klasą jechaliście. Ja mówię, no ale myśmy jechali drugą. No wie pan, on nie wie teraz jak mi powiedzieć, że trzeba to zmienić na pierwszą klasę. I on nie wie jak to zrobić, bo taki mieli zwyczaj, a ja nie wiedziałem. I on zaczął to jakoś wyjaśniać i w końcu już mi wystękał, o co chodzi tak naprawdę, że trzeba skłamać, tak już wprost. Ja mówię, no ale pan wie, kim ja jestem, że ja skończyłem Akademię Teologiczną, że ja się szykuję, będę pastorem i tak dalej. Mówię, że ja nie mogę takich rzeczy zrobić, bo mi sumienie nie pozwala. No ja my wiemy, właśnie mamy dylemat, co tu zrobić teraz z tą sprawą. Ja mówię, no ale mam kłopot, bo ja nie mogę inaczej. I nie wiem, co zrobili, nie wiem. Ale wiem, że na przyszłość mój szef, którego byłem asystentem, brał samochód i jechał ze mną samochodem. A oni jeździli pociągami. A więc takie no śmieszna sprawa, ale pamiętam potem mego kolegę, który kiedyś rozmawiali, on mówi, wiesz, Ja policzyłem po nawróceniu, a też gdy do mnie dotarło z psalmu 23, że Pan prowadzi swoją owcę, mnie prowadzi ścieżkami sprawiedliwości, czyli prawa. Mówi, jak ja podliczyłem moje delegacje i zobaczyłem, ile zarobiłem na tych właśnie takich, wiecie, przekrętach, a to w końcu zakład płacił za coś, no wie, to takie, no to w końcu. Mówi, ja te pieniądze zgromadziłem, do dyrektora zaniosłem, zrobiłem mu wykaz dokładny i mu oddałem na stół. A on mówi, panie Janku, co pan robi? Ja mam kłopoty, to już jest zaksięgowane, to już minęło 3 lata. Mówi, tak. A mówi, ale ja nie wiem, zostawiam to, niech to jest pana problem. I nie wiadomo, co oni z tym zrobili. Ale on sobie serce swoje oczyścił, więc to są sprawy, no. I czasami będziemy prześladowani z tego tytułu. Ja sobie wziąłem taki jeden tekst z pewnego człowieka, którego dobrze znamy. Pierwszy list Piotra. Nasz brat w Chrystusie. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wiersz 13. I któż wam wyrządzi co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, jesteście szczęśliwi, błogosławieni. Nie lękajcie się i gróźb i nie trwóżcie. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w waszych sercach. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z waszej nadziei. Lecz czyńcie to, tę obronę, czyńcie z łagodnością i szacunkiem. Miejcie czyste sumienie, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie wasze życie, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeśli jest taka wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Mówiliśmy już też wcześniej, przecież wczoraj, przedwczoraj o dobrym sumieniu, o naszym zabezpieczeniu, gdy mamy dobre sumienie, gdy nas oskarżają i jak my jesteśmy wtedy ratowani, chronieni. I tu właśnie mówi człowiek, który uczył się prawości w swoim czasie i teraz jakby dopisywał apostoła Piotra. I cóż on nam właśnie radzi? Abyśmy byli rzecznikami. Rzecznik prasowy, gdy go powołują, to jest uczony, jak mówić, żeby nie powiedzieć. Jak mówić tak, żeby nie zdradzić tego, co nie można powiedzieć, a musi mówić, bo dziennikarze pytają i nie można nie mówić. Musimy być rzecznikami dobra, a nie dobrego wyglądu. Musimy być rzecznikami prawdziwego, autentycznego, zwyczajnego, codziennego dobra. I gdybyście nawet mieli cierpieć dla tej sprawy, jesteście szczęśliwi, bo wewnątrz się dobrze czujecie, boście zgodni z samym sobą, ze swoim sumieniem. Jest tu mowa o sumieniu. Jesteś zgodny ze sumieniem. Nic cię nie dręczy. Pewna dziewczyna kiedyś mi przyznaje, mówi, pastor, co się dzieje złego? Dlatego, że ja mam ciągle w mojej kasie superatę. Mówi, ja dobrze wydaję. Mówi, i zawsze mi zostaje 100 zł. Teraz mi zostało 500 zł. Mówi, co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, oddaj kierownikowi. I ona wzięła i oddała. Mówi, nie wiem, co się dzieje. Mówi, ja się staram. Dzisiaj będę też pilnowała się dokładnie. Gdyby brakowało jej, to w porządku. Ale ma ciągle za dużo. Wiecie, to nie jest w porządku chyba, nie? Więc ona się zastanawia, co się dzieje. I w końcu za trzecim razem, gdyby oddała pewną kwotę, skończyło się. Za jakiś czas tam były jakieś tam przetasowania, przebudowy, dalej i ją awansowano, poszła trochę wyżej, najbardziej odpowiedzialne stanowisko. I tak zostało. Jak myślicie, czemu tak było? Kierownik sprawdzał ją, o czym nie wiedziała. On jej podkładał. Bo robił to z innymi i wiedział, że nie było reakcji żadnej. A ta nagle przychodzi zatroskana, prawie że z płaczem, że ma już za dużo kilkaset złotych. Właśnie. Gdy w nas jest to dobre sumienie, gdy my o nie dbamy, to potem się okazuje to w tak zwanym praniu. Teraz pójdziemy dalej. List do Filipian 3:7. I tam właśnie w tym wspaniałym tekście, który jest długi i można byłoby go w oddzielnym kazaniu oddzielnie w całości omówić, ale my to znamy. Ale tylko 7 wiersz. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Ten wyraz oznacza powód, dzięki któremu coś się dokonuje, coś wynika, istnieje. Więc jakiś powód, z powodu, ze względu. Ponieważ Chrystus jest dla mnie tutaj jakimś punktem odniesienia, więc ja ze względu na ten punkt odniesienia wszystko, co było mi zyskiem, uznałem za szkodę. I pozwólcie, że ja z fragmentu wcześniejszego, od wiersza 4 do 6, pozwoliłem sobie wyjąć to, co było dla niego zyskiem i troszkę nam przybliżę. A w wierszu 1 on powiada, że był obrzezany dnia 8. Cóż to znaczyło? Że jego rodzice byli wierzącymi Żydami, a więc należeli do narodu wybranego. Jako niemowlę otrzymał zewnętrzny znak, nieusuwalny znak, zewnętrzny znak, nie krzyżyk na łańcuszku, ale obrzezanie, jako znak przynależności do Bożej rodziny. A więc niemowlę mogło być już dumne od początku, od 8 dnia swego życia. Zewnętrzne oznaki religijności. Dalej w 5 wierszu on powiada, że jest z rodu izraelskiego. A więc narodowość. A więc przynależność do ludu wybranego. I razem z całą tą gromadą on jest szczególny. Wszyscy inni to są goje. Ich trzeba ewangelizować. Oni nie są ludźmi słowa. Jachwę się im nie objawiał. Nie mają Mojżesza i Dawida w przeszłości. Oni są właśnie my tutaj. I czuł się dumny, prawda? To jest dobrze, gdy jesteśmy w dobrej wspólnocie, społeczności, dobrej narodowości. Nieraz spotkałem za granicą Polaków, że się wstydzili po polsku mówić. Ja mówię, a czemu wy po polsku nie mówicie? Bo słyszałem, że jak tam coś tam mówią, tego ja podchodzę, oni zaraz zamilkli i na angielski przechodzą. A ja mówię, cicho, bo tu nie lubią Polaków. Jak się źle czujemy w środowisku, gdzie nas w jakimś okresie nie lubią. I właśnie tak się czuł ten nasz drogi brat Paweł. Dalej mówi, że jest z pokolenia Beniamina. A więc nie tylko, że jest z narodu wybranego, ale jeszcze wśród tych 12 pokoleń on jest tego super pokolenia. Zobaczcie. On się wybija na sam wierzch. A czemuż to Beniamin taki był super? Posłuchajcie. Jako jedyny spośród 12 swoich braci, czyli patriarchów, urodził się w ziemi obiecanej. Jego potomkowie zajmowali honorowe miejsce w wojsku izraelskim. To plemię Izraelowi dało pierwszego króla. I Paweł właśnie ma imię tego króla, Szaweł. Dlatego też on to wymienia, że jeszcze z pokolenia Beniamina, a to coś szczególnego. Dalej mamy wiersz 5, ale on mówi według prawa faryzeusz. I teraz będą 3 takie określenia, że on jest dumny z własnych osiągnięć. Najpierw był dumny z tego wszystkiego, co niesie mu urodzenie, dobre urodzenie, a teraz jego własne osiągnięcia. Więc jestem faryzeuszem, należę do najsurowszego ugrupowania judaizmu, takich najlepszych z najlepszych. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich przykazań przepisów. Wierzymy Bogu, modlimy się, dajemy jałmużnę. I to wszystko widać, bo robimy to tak, że widać. Dalej 6 wiersz mówi, jako prześladowca Kościoła. Cóż w tym jest ukryte? Gdy chodzi o moje przekonania, to nie jestem letni i bierny. Jestem gorliwy. I to było widać. Bo jak stwierdziłem, że pojawia się zaraza, te insekty, dzisiaj się mówi sekta, nie insekty, tylko sekta. Gdy się pojawia, to ja ich tępiłem. Tępiłem, tak? Teraz miałem pewien obraz, ja musiałem wytępić też pewne insekty. Kupiłem coś, co pisze, że zabija na śmierć. Wiecie, jak to się nazywa, czy nie? Marazolów. I właśnie on takie uruchomił mechanizmy w sobie. I gorliwie, miłując Boga, będąc gorliwym rzecznikiem, miłośnikiem ojczystych ustaw, list do Galatów, 1 rozdział, o tym pisze, gorliwy rzecznik, miłośnik, zwolennik ojczystych ustaw, on teraz tę sektę chrześcijan chce wytępić. A więc gorliwość. Gorliwość ze względu na przekonania. zapał. I to jest dobra cecha. Ale w tym przypadku właśnie. Dalej on mówi o sobie, że miał sprawiedliwość opartą na zakonie. Człowiek bez nagany. Tak pisze o sobie. A więc wiódł porządne życie. Sumienie go nie oskarżało. Był zgodny z Bogiem, z Mojżeszem. Jak należało użyć tego rapidu, prawda, i przejechać i wytępić, on to robi. I właśnie do Damaszku jedzie z tym rapidem, aby tam wszystkich do więzień wtrącić. To był rapid czy rajd? Dobrze, rajd, dobrze. I właśnie on to chciał zrobić, ale to nie były szatrzenie. To były Boże dzieci. To było nowe pokolenie. To byli chrześcijanie. To byli ludzie, którzy mają przez wiarę być usprawiedliwieni, a nie z uczynków. On o tym nie wiedział. I nagle Bóg do niego przemówił. I nagle Jezus się objawił. I Paweł, gdy z tego konia spadł, gdy głos słyszy, zadaje pytanie, pomyślcie, ten człowiek zadaje pytanie, kto ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus. Poznanie osoby. Dlatego też Paweł tyle razy pisze, ponad 160 razy pisze w swoich listach w Chrystusie w Nim. Osoba Jezusa Chrystusa zmienia wszystko. I stąd poznanie osobiste Jezusa Chrystusa determinuje nasze życie. Określa. Prawdziwe poznanie, niepozorne. I współczuję tym, którzy są na nabożeństwach, chodzą na nabożeństwa kilka lat i się jeszcze nie nawrócili. Współczuję im. Bo śpiewają, modlą się, słuchają i nie wiedzą, o co chodzi. Tak naprawdę nie wiedzą. Nie ma wewnętrznego przekonania przeżycia. Wiem, bo ja jako dziecko kaznodziei pastora wzrastałem tak do 18 roku życia. I myślałem, że wiem, a nie wiedziałem, że nie wiem. Bo to nie jest wiedza. To nie jest wiedza katechetyczna. To jest osobiste poznanie osoby. Jezusa Chrystusa. I teraz, gdy on go poznał przez nawrócenie, dlatego staraj się o nawrócenie. Powiedz, bądź szczery wobec Boga. I nie chcę teraz już wchodzić w ten temat. Pamiętacie, wspominałem moje nawrócenie i to miałem pierwszą szczerą modlitwę. Już nie wyuczoną, przymuszoną, ale pierwszą szczerą. Boże, jeżeli jesteś, to się mnie dotknie, bo Cię nie chcę już oszukiwać. Tu formalnie jestem taki i taki, gram z Boże na tym, a tam gram na gitarze, gdzie wszyscy tańczą i piją i tak dalej. I ja nie chcę się być rozdarty. Boże, wreszcie zrób coś, dotknij mnie. To był mój dramat tamtej nocy. I właśnie, gdy Jezus się nas dotknie, gdy nas zamieszka, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. I Paweł mówi, i to wszystko, co było mi zyskiem, uznaję za co? Za co? A w tej Biblii Gdańskiej, starej Biblii, napisane jest, że za gnój. Za odpadki. I właśnie to, co było zyskiem, to, co było wartością, nie coś, co było stratą, nie. Za stratę, za śmiecie, za gnój. Teraz przejdziemy do pierwszego listu Piotra, 2,13. To jest to trzecie miejsce, gdzie ten wyraz ze względu na Pana, ze względu występuje. Ja ich nie wybrałem, kolejno wziąłem, nawet dzisiaj w konkordancji sprawdzałem jeszcze raz, czy coś nie pominąłem, nie ma. To jest tak, kolejno występują one i ja chcę je omówić. I cóż tam mamy napisane w tym właśnie liście Piotra? Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. I wielu ludzi, teraz przebiegłem myślami od moich dziadków, ojca, z własne życie, tych, których znałem osobiście, słyszałem, przeżywało dylematy. Co zrobić, gdy władza jest zła? Gdy władza jest niewłaściwa? Co zrobić, gdy cały naród wpada w amok? To przeżywali przecież Niemcy w latach 30. wieku ubiegłego. Gdy cały naród wpada w amok, co robić? Czy być kościołem, który wyznaje Chrystusa i będzie cierpiał prześladowanie? Czy być kościołem, który będzie popierał władzę, która ma uznanie całego parlamentu i całego narodu, prawie całego narodu? Co zrobić? Nie rozpoznano się, że właśnie ten człowiek, ten mały człowiek będzie tak strasznym ludobójcą. Nie spodziewano się. Ostatnio oglądałem właśnie dwa filmy, jeden z nich właśnie o dzieciństwie Adolfa Hitlera, o jego dzieciństwie, jak był nieszczęśliwy w tym dzieciństwie. I ta nieszczęśliwość potem się zamieniła w to wszystko, co później się działo. I co teraz mieli zrobić chrześcijanie? Ja mówię o sprawach historycznych już. A więc też dla nich zrobiono obozy koncentracyjne. Zanim u nas, to najpierw tam były, dla Niemców, którzy się sprzeciwiali. Duchowni musieli rezygnować, nie wolno im było odprawiać i tak dalej, ale większość jednak przestała, bo nie spodziewali się, jaki jest zalążek tej ideologii. To są trudne sytuacje. Gdy patrzysz w oczy prześladowcy, on ci szydzi, mówi, a ty cały czas naiwnie powiadasz, tak, wierzę w Chrystusa, wyprzyj się go, nie. I za to masz 7 lat na Syberii. Albo dlaczego dzieci są na nabożeństwie? Ile było waszych dzieci? 18. A ile mają lat? 12, 14. A wiesz, że dopiero od 18 lat można być. Przecież to było za naszą granicą wschodnią. Takie były prawa wtedy. A więc przyznaję się, było 18 dzieci poniżej 18 lat życia. Dlaczego? Bo one też muszą Ewangelię słychać. Dobrze, 10 lat Syberii. Pojechał. Wywieźli. I co robili ci chrześcijanie, gdy Szaweł ich do więzienia wtrącał? Tutaj, gdy właśnie przeżywali, potem też, gdy myśmy przeżywali to w sytuacjach rozmaitych, jeszcze w latach 40., 50., 60., dalej, nasi rodzice. Pamiętam to wydarzenie, gdy w nocy miałem lat 7, przyjeżdżają i nagle nam robią rewizję i zabierają wszystkie książki religijne, maszynę do pisania. Ojca nie było wtedy w domu, ja jako chłopiec widziałem, i Nowy Testament schowałem pod dywan i on się uchował. A resztę zabrali. I potem, gdy już byłem po studiach, już miałem rodzinę, dalej ten pan się do mnie zgłasza, ze mną rozmawia, żebym z nim współpracował. Ja mówię, ja szanuję pana ofertę i tak dalej, wiem, że pan dba o nasze bezpieczeństwo i tak dalej, ale pan wie, kim ja jestem. No wiem, bo my pana lepiej znamy niż pana własna żona. Pana żeśmy prześwietlili i tak dalej. A widzi pan, tylko że ten budynek mi się źle kojarzy. A dlaczego? Bo w tym budynku później ja odbierałem te wszystkie rzeczy, te święte, religijne rzeczy, śpiewnikę, wszystko i maszynę do pisania odbierałem i wiozłem na takim wózku ręcznym do domu. Mówię, gdy się oddali to po kilku latach. Ale mojemu teściowi, że się zamknęli, zaplombowali ich jedyną sypialnię. A tam było pianino, gdzie ćwiczyła i przerwała naukę, bo tam stało pianino i to kilka lat było zamknięte, bez powodu. A on spędził ponad 7 miesięcy w areszcie, ale to na betonie i na mokrym, gdzie woda była. I za co? Za co? Pan chce, żebym ja teraz z panem tak, jak obywatel z obywatelem. Pan wybaczy, ale niestety. I właśnie ze względu na pana musimy coś robić. Co mamy robić? Mamy Chrystusa Pana poświęcić w swoich sercach. Umocnić swoją wiarę. Umocnić. Kochać Go dalej. Zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto się będzie domagał wytłumaczenia z naszej nadziei. Czyste sumienie. I ten człowiek mi mówi, bo chciał mnie zastraszyć. Najpierw to mi mówił o przywilejach, jakie będę mnie czekać. Gdy z niej zrezygnowałem, bo mówiłem, no paszport, ale ja mówię, akurat w Polsce mam tyle roboty, że ja nie muszę wyjeżdżać. No, to była prawda. Więc mówię, paszport mnie nie interesuje. No i jak pan będzie miał wypadek, ja mówię, wiesz, pan, mam dwóch aniołów, mnie cały czas chronią. Ja mówię, i opisałem mu sytuację. Gdy jechałem, mnie zarzuciło tak, a miałem z tyłu ciężar. Panie Jezu, ratuj. I nagle czuję, wróciłem na... I mówię, i pojechałem. Mówię, mam dwóch takich On patrzy na mnie, jak wiecie, na takiego troszkę. Ale wiedział, że takim nie jestem, bo mnie lepiej znam niż moja żona. A żona by się z kimś nieinteligentnym za niego za mąż nie wyszła. A więc patrzy na mnie, to mnie teraz grozi. Pan tam i tam zawiózł Pismo Święte w języku ukraińskim i rosyjskim i tam złożył wtedy i wtedy. Ja mówię, tak. Wiozłem to tam z Polski Centralnej. Wysiadła mi prądnica, tak? Wtedy nie była alternatywa, to była prądnica, wysiadła mi, była nietypowa. Ja jechałem tylko na akumulatorze. I tam w tej miejscowości wasz milicjant mnie popychał nawet z tymi Bibliami. A jak to było? Bo był pogrzeb, ja musiałem stanąć. Pogrzeb przeszedł, trzeba było ruszyć, a ja mam, prawda? No, nie ruszę. Stał milicjant, ja mówię, że mam, i on pchnął mnie, ja pojechałem. On patrzy na mnie, widzi, że ja wie, a tak poza tym, ta Biblia, mówię, przecież to jest księga ksiąg. Przecież to jest arcydzieło światowe od prawieków. O co chodzi? No pan wie, no bo Moskwa tam, a my to oni mają problemy, ale czemu my tu o tym rozmawiamy? A więc spokojnie każdą rzecz wytłumaczyć. Bo nie wiozłem tam jakiejś bibuły, czyli nielegalnej literatury. Nie wiozłem tam też jakichś narkotyków, czegoś, wiozłem tam Pismo Święte. I on o tym wiedział i z tego, bo ja byłem dumny. I on mi nie miał co powiedzieć. Na szczęście to były takie czasy, bo gdy było to wcześniej, lat 20, to bym w twarz dostał, poszedłbym do karceru i tak dalej. Ale on też, wtedy już były inne czasy. A więc miejcie czyste sumienie z tym, że czyńcie to, gdy się tłumaczycie z waszej nadziei, z łagodnością i szacunkiem. To jest bardzo ważne, nie z arogancją. Z łagodnością i szacunkiem. I ja z szacunkiem podchodziłem. Jak wspomniałem, gdy właśnie milicjant stoi, gdy rozmawiamy podczas tych kontroli, podczas stanu wojennego, a ja mówię, my szanujemy was. Dlaczego? Bo to napisane jest, nie na darmo pałkę nosi, bo jest sługą Bożym. Gdzie? List do Rzymian, tutaj. Rzeczywiście, ja mówię, to miecz, no bo chodziło o czasy rzymskie, ale wy macie pałkę. On, panie, jaki pan jest zdumiewający. Ja mówię, panie, to ma pan tu tabliczkę czekolady jeszcze, niech pan trochę kalorii ma, bo pan już zmarzł, jest mróz, zima. I przyjechali do kaplicy po Nowe Testamenty, po Biblię, bo ich zainteresowało, zaintrygowało. A gdy potem przejeżdżałem, to z daleka już tam mi kiwali, prawda, że już znów jedzie pastorek z Bibliami i tak dalej, bo jeździłem co dwa tygodnie regularnie Warszawa-Kraków. A więc z łagodnością i szacunkiem. Aby ci, którzy zniesławiają wasze chrześcijańskie życie, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I to właśnie mówi, pisze człowiek, który wysłannika władz świątynnych, gdy aresztowali jego mistrza Chrystusa, właśnie mieczem po głowie potraktował. A Pan Jezus mówi, Piotrze, schowaj miecz. Nie tędy droga, nie mieczem. To droga na skróty, nie tak. Schowaj, inaczej. I dlatego też Piotr nam napisał taki piękny tekst. I teraz tutaj jest taka też ciekawa rzecz, że my możemy wykonując Bożą wolę, co zrobić? Zamykać usta jakich ludzi? Słucham? No powiedzcie głośno. No głośno, jeszcze raz. Głupich. Czy naprawdę zamykamy usta ludzi głupich? Wiersz 15. 1 Piotra 2,15. Spójrzcie jeszcze raz. Taka jest wola Boża. Abyście dobrze czyniąc, zamykali usta ludzi głupich, tak? I tu jest wyraz, który właśnie chcę nam wbić w głowę. Usta niewiedzy. Nie usta ludzi głupich. Lecz usta niewiedzy. Nie chodzi o ludzi. Nie chodzi o to, że my ich uważamy za głupich. Chodzi o to, że oni są w niewiedzy. I posłuchajcie w tym przekładzie nowym. Taka jest bowiem wola Boża, abyście dobrze czyniąc zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. A więc rzeczownikiem w tym zdaniu jest niewiedza. Akcentem jest niewiedza. My walczymy z niewiedzą tych ludzi, a nie z tymi ludźmi. My się w duchu modlimy, rozmawiając z człowiekiem, w duchu się modlimy innymi językami, aby się nawrócił ten człowiek, by Bóg go zbawił. Dlatego Jest zupełnie inna jakość naszej drogi, naszego życia. Bo my walczymy o człowieka. Nawet o przeciwnika. Jak Ananiasz się bał podejść do Szawła, do Pawła, bał się podejść, a Bóg go zachęcił. Mówi, nie bój się, idź. To jest moje naczynie. Panie, ale on robił, wiem co robił, nie musisz mówić, jak tamta pewna wdowa mówi, oj Boże, gdybyś Ty wiedział, co ja wiem. Nie myśl, że ja nie wiem. Lepiej o Ciebie wiem. Ale Ty idź. To jest moje naczynie. Ty zrób tę niewielką rzecz, tylko połóż ręce, porozmawiaj z nim i zobaczcie, co się stało później. A więc my walczymy z niewiedzą, a nie z ludźmi. Jak to też Pan Jezus z Piłatem, gdy rozmawiał, to wiemy, jak rozmawiał. Naprowadzał go. I milczysz? Nie odzywasz się? Czy nie wiesz, że mam władzę? I co, Pan Jezus? Nie miałbyś tej władzy, gdyby nie była ci dana z góry. Naprowadza go. O! A przecież Jezus wiedział, jako Bóg wiedział, że żona rozmawiała ze swoim mężem. Mówi, kochany, uważaj, bo dzisiaj będą jakieś problemy. Miałam sen taki i taki. On był delikatnie ostrożny i chciał jakoś pogodzić to wszystko. Ale Pan Jezus go naprowadził, że o prawdzie rozmawiali. Co to jest prawda? Za chwilę będziemy mówili o prawdzie też. Albo apostoł Piotr, gdy przez przypadek uzdrowił człowieka razem z Janem, gdy wchodzili do świątyni. Przez przypadek, bo nie wziął pieniędzy na kolektę. Wy tego nie róbcie. Ja zawsze mam przygotowane tutaj w tej kieszonce. Ale oni szli, akurat nie wzięli pieniędzy na kolektę. I maca mówi. I nagle mu myśl przychodzi. Myśl od Ducha Świętego. I mówi, nie mam pieniędzy. Pełna prawda. Ale co mam? Też pełna prawda. Mam Chrystusa poświęconego w moim sercu, w moim wnętrzu. On jest we mnie na co dzień moim życiem. I to, co mam, to teraz czuję, że on mi mówi, chłopie, wstań i chodź. I podaję mu rękę, a ten wstał po 40 latach. Pomyślcie sobie. Toż to my, ja jeszcze nie jestem stary, mam dopiero lat 65, to jeszcze ho-ho do 90. Ale gdy wstaję, to muszę powoli wstać, prawda, żeby te kręgi się tak dobrze ułożyły, bo już nie jestem taki spryciarz jak ty, gdy byłem w twoim wieku. A 40 lat w ogóle nie chodził? No. Mowy nie ma, bo niedowład całkowity. I nagle wzywają ich na dywanik. I co byście zrobili? Cały czas o tym Jezusie, którego myśmy zabili, aby takie bajki mówić, że on zmartwychwstał, tak dalej. I co Piotr mówi? Z całym szacunkiem, kochani, rozumiem wasze dylematy. Że okupacja, że cesarz, że namiestnik, że musicie jakoś grać to wszystko. Rozumiem te dylematy. Też mieliśmy w Polsce właśnie, w czasach socjalizmu, PRL-u też dylematy. Ta Moskwa, to my wolność, bo myślimy bardziej o Zachodzie, a musimy się liczyć ze Wschodem. I takie to były dylematy. I ja tym ludziom współczułem, którzy musieli się cały czas rozdzierać pomiędzy Wschodem i Zachodem, pomiędzy Kościołem i komunią swego dziecka, a z kolei ateizmem. Musieli się rozdzierać cały czas. To były dylematy tych ludzi, ja im współczułem. Ale my chodziliśmy w wolności w Chrystusie Jezusie i im właśnie mówiłem o Chrystusie. Że jest wolność w Chrystusie Jezusie i dla ateisty również. Dla każdego, kto tylko tego pragnie. I Piotr mówi, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Jak to ktoś powiedział kiedyś, krótko, węzłowato, tak? Nie możemy nie mówić. Ci patrzą, że są to ludzie prości, szczerzy, otwarci, nie kombinatorzy. Ścisnęli ramionami i puścili ich. A ci wyszli i trochę im łydki dygocą. Zawsze jest takie jakieś tremendum, jakiś strach, zawsze jest coś, nie? I co robią? Do swoich przyszli. I przychodzą i mówią, kochani, było to i to, to i to. A ci od razu głos podnieśli. Panie, ty widzisz, co się dzieje, ty widzisz. I się modlą. A pan co robi? Pastor mówi, błogosławi ich. Ja konkretnie mówię, potrząsną ziemią. Napełni Duchem Świętym. I to właśnie jest to błogosławieństwo, prawda? A więc oni teraz z odwagą wychodzą i na ulicach znów głoszą. Chrystus prawdziwie wstał z martwych. Tamten nieszczęśnik jest tego dowodem, zobaczcie. I to nie z arogancją, z wywyższaniem się. Nie. Ale cały czas z szacunkiem. Apostoł Paweł, teraz do niego przejdę, pozwólcie, Dzieje Apostolskie 23, gdy jest przesłuchiwany. Gdy jest przesłuchiwany. Rada Najwyższa go przesłuchuje. Dzieje 23, stronica 1199. Gdy go przesłuchuje, to Paweł utkwił wzrok w tej radzie i mówi: mężowie, bracia. Właśnie. Bracia. Do przeciwników religijnych mówi: bracia. Czy możemy powiedzieć do człowieka, który nas w twarz uderza: bracie? Do zdrajcy, który nas zdradza, na nas pisze donos i teraz w aktach i pełen to tam tkwi. My czytamy to i mówimy: co za łajdak, czy mówimy: przyjaciel. Przyjaciel zdrajca. Jezus do Judasza mówi: przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Więc to nie jest tresura, że musimy się uczyć tresury tego bon ton, dobrego wychowania. Nie. To w nas jest miłość do Boga, do ludzi, do siebie samego i to stryska z nas. I Paweł autentycznie mówi: bracie, do kogoś, kto go za chwilę w twarz uderzy. Arcykapłan kazał go w twarz uderzyć. Drugi wiersz. I piąty wiersz, Paweł mówi: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Więc chcę podkreślić tutaj szacunek, że Paweł z szacunkiem się odnosił do swoich prześladowców. I miejsce już ostatnie, drugi list Jana. I tam mamy dwa pierwsze wiersze. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. A więc to miejsce wyłowiłem dlatego, że jest tam to wyrażenie ze względu. Paweł pisze list zakamuflowany, bo jest okres prześladowań. Musi mówić szyfrem, pisać szyfrem. Jak kolega, starszy kolega, dzwoni do mojego ojca. Mówi: Władziu, a co? Grzegorzu, chyba Inczu, go znacie. Chleba szukają. O, dziękuję ci. Jak się czuje twoja żona? Dobrze, i tak dalej. Odłożył. Już wiedział, o co chodzi. Że szukają Biblii. Biblii rosyjskich. Tych, gdzie są te Biblie zmagazynowane, żeby je potem, żebyśmy nie rozwozili, bo myśmy dużo ich rozwozili, transportowali na Białostoczyznę, Przemyśl i tak dalej. Już ojciec jest ostrzeżony. Zawołał mnie, przyszedłem do niego. Żeśmy przenieśli wszystko jak należy, ułożyli tam, gdzie trzeba. I przychodzą. No i robimy to i to, kontrolę, rewizję, a ja mówię: panowie, w tym miejscu, gdzie stoicie, jest miejsce sakralne. A to było hol, tam były toalety i tam był własny strych. A tam, mówię, jest miejsce, tam jest, mówię, lokal prywatny, mieszkanie prywatne. To pisze, że mieszkanie prywatne. Więc wam wolno robić rewizję w tam, a tu nie wolno. To jest sakralne miejsce. Zatkało ich, ale to jest prawo, takie jest prawo, więc... Musieli być szczególne, specjalne, od sądu, to, tamto, wiesz. A tak w rutynowych nie mogą robić przeszukań w miejscu kościelnym, sakralnym. Na plebanii tak. A to było mieszkanie prywatne. Więc poszli, obejrzeli, wyszli. No i nic. A one były nad ich głowami właśnie. Właśnie przez ten wnieśli, przez ten włas w toalecie, żeśmy tam wszystkie ułożyli. A potem wziąłem do auta i zawiozłem... bliżej granicy wschodniej, a tam już przyszli nasi bracia i siostry i sobie wzięli po jednej, każdy wziął i poszły tam, gdzie trzeba. Czy myśmy robili coś złego? Sami ci urzędnicy mówili, że to jest nic złego, bo Biblia do dzisiaj, prawda, jest nawet w Auchan można kupić, tak? W Carrefourze też, no właśnie. Nawet przeceny są na 10 zł. A więc to nic szczególnego. Gdy mnie ten pan pyta, mówi: a czemu mamy tak tą Biblię? Ja mówię: panie, bo tu jest napisane, że biskup ma być mężem jednej żony. Ja mówię: to jest Biblia antykatolicka, jak pan widzi. On tak: o, mówię, to dobre. A ja wiedziałem, jak go wziąć, bo wcześniej z kolei rozmawiałem z moimi kolegami, znajomymi u dominikanów czy franciszkanów. Także myśmy mieli dobre kontakty, ale musieliśmy w jakiś sposób mieć, prawda, żeby ich jakoś też podbudować, tych naszych prześladowców. O, to dobre, ja mówię: no widzi pan. I właśnie szyfrem pisał Jan, szyfrem.
Ale pisze tak. Ja te dzieci miłuję w prawdzie. Ja je miłuję w prawdzie. A więc nie miłość taka od pierwszego wejrzenia. Nie według tej piosenki do zakochania jeden krok. To nie chodzi o taką miłość ulotną. Jak od pierwszego wejrzenia to Billy Graham powiedział, to spojrzyj jeszcze raz. Tu chodzi o miłość, którą Duch Święty wlewa do naszego serca. I ja to świadomie przeżyłem w wieku lat 18, zaraz po nawróceniu. I właśnie wychodząc z tej modlitwy, krótkiej, prostej modlitwy, nagle czuję w sobie między innymi ogromną miłość, takiej, której nigdy bym nie opisał, sobie nie wyobrażam. Nie ma słów. I ta miłość trwa do dziś, po dzisiaj, do dzisiaj. A więc jest to miłość w prawdzie. Miłość w Jezusie Chrystusie. Miłość Agapę, miłość Bożą. Miłość w prawdzie. Ze względu na Chrystusa opanuje siebie, swoje wszystkie reakcje, te naturalne odruchy opanuje i zachowam się tak, jak Duch Święty mi podpowiada swoim słowem. Zgodnie z bieżnią, z tą linią mam biec w tym biegu i trzymać się. Mężowi miłujcie swoje żony. I się teraz trzeba tego trzymać aż do kresu. Dalej jest powiedziane i wszyscy, którzy poznali prawdę. Nie można miłować w prawdzie, gdy się nie zna prawdy, nie zna Chrystusa. Stąd mój apel, nawróć się do Jezusa Chrystusa już dzisiaj, teraz. Czekaj na chwilę modlitwy i zrób to. Bo bez Chrystusa w sobie nie znasz miłości w prawdzie i będziesz niezdolny do takiego biegu i życia, o jakim mówimy. I dalej jest powiedziane, ze względu na prawdę, która mieszka w nas. A więc w prawdzie miłuję ich wszystkich. Miłuję tych, którzy razem ze mną poznali prawdę i ta prawda w nas mieszka, czyli cały czas w nas przebywa. I stąd duch prawdy w nas rozlewa swoją miłość. Jezus jest drogą, prawdą i życiem i On sprawia, że my Go znając, możemy iść właściwą drogą, mając właściwe motywacje, właściwe podejście. I Słowo Boże, gdy w nas mieszka, gdy w nas przebywa, to wtedy też i cały czas możemy postępować według tej zasady ze względu na Chrystusa w różnych okolicznościach naszego życia.